Dzień dobry, bohaterem dzisiejszej audycji jest Robert Turski. Jego pracą i pasją jest przekazywanie wiedzy dotyczącej nowych technologii. Posłuchajmy tej historii.
Wszystkie projekty, w których uczestniczyłem, czy szkolenia, które prowadziłem, opierały się zawsze na czymś takim, żeby wykorzystać na przykład sprzęt w szkole albo sprzęt, który miałem ze sobą. To były na początku drobne rzeczy, tak? Od jednego laptopa się zaczynało. Do tego, żeby dzieciaki na przykład, czy młodzież, patrzyły na siebie z podziwem po zajęciach, żeby w półtorej godziny stworzył na przykład stronę internetową, gdzie każdy myślał, że trzeba umieć pisać kod. Albo teraz, jak mamy wystawę, żeby stworzyły w wirtualnej rzeczywistości dzieła, które mogą oglądać na YouTubie tylko. Nie mają tego sprzętu w domu, a tutaj mogły na warsztatach tego doświadczyć. Także moją pasją zawsze było to, żeby robić coś fajnego, ciekawego, żeby było to wartościowe, a sprzęt pojawił się przy okazji. Na szczęście wszystkie projekty, które robiliśmy w Edukacji 3.0, przynosiły nam co chwilę coś nowego, tak? Nowy sprzęt, nowe roboty edukacyjne. Połączyliśmy siły z Marcinem Wolskim, tworząc Edukację 3.0 i wtedy to zaplecze sprzętowe nam się pojawiło.
Już gdzieś od dziecka fascynowały Cię te nowe technologie?
Od 20 lat fascynuje mnie przekazywanie informacji, wiedzy, doświadczeń ludziom, więc początki są mocno instruktorskie, harcerskie. I to jest takie mocne tło, background tego wszystkiego. A technologia, myślę, że technologia tak jakby kroczkami się pojawiała. Nawet nie potrafię tego teraz odnaleźć, czy to była jakaś jedna sytuacja. Nie, to jest zlepek iluś informacji. Internetu, fascynacji w ogóle sprzętem, patrzeniu na to, co inni mają na świecie, a co moglibyśmy mieć. I chyba krok po kroczku wzbogacanie tej infrastruktury, która teraz pozwala nam tworzyć takie projekty jak na przykład ArtLab, cyfrowe formy ekspresji.
Cóż to takiego ArtLab?
ArtLab to projekt, który po 4 miesiącach skończył się wystawą. Zaprezentowaliśmy tu dzieła dzieci, młodzieży i dorosłych, tworzone z animacji poklatkowej, wirtualnej rzeczywistości, Minecrafta czy sztuki 3D. To taki wyjątkowy projekt, dlatego że jest pewnie tylko kilka takich w Polsce. Ja inspirując się takimi rzeczami przeszukiwałem sieć, natomiast mam takie poczucie, że zrobiliśmy coś takiego wyjątkowego w skali ogólnopolskiej.
W Puławskim Ośrodku Kultury przez ostatni tydzień można było oglądać tą wystawę, ale czy gdzieś jeszcze te prace będą do zobaczenia? Planujecie kontynuację?
Bardzo byśmy chcieli kontynuować ten projekt. Czy to będzie projekt kolejny, dofinansowany z ministerstwa, czy będą to nasze po prostu wewnętrzne, lokalne jakieś projekty, zobaczymy. Ale patrząc na zainteresowanie, którą cieszyła się ta wystawa, no aż kusi kontynuować to w formie, zobaczymy jakiej, czy bardziej otwartej, czy tylko poglądowej.
To przyciąga młodych, przyciąga dzieciaki, to może zachęcić, to może zainspirować. Masz takie poczucie spełnienia, widząc dzieciaki, które się fascynują tą wiedzą, którą przekazujecie?
Mam duże poczucie spełnienia, kiedy robimy to w naszym lokalnym środowisku, w Lublinie, w Puławach, na Lubelszczyźnie, bo bardzo często jeździmy po Polsce i tam mamy zawsze poczucie spełnienia, a chcemy, żeby ten nasz region też doświadczał takich rzeczy właśnie polskich czy światowych. Właściwie każde dziecko, które przychodzi, wkładając tak dużo pracy, energii i takich dobrej pasji, dostajemy zwrotkę. To nie jest problem. Natomiast w tle jest dużo, dużo pracy z całego zespołu. To się nie dzieje od tak. I szukanie takich przestrzeni, takich pomysłów nowoczesnych, tych, które dzieciaki zauważają gdzieś w internecie, nie są dostępne na przykład w szkołach czy w domu i to przynosi niesamowite efekty.
A jak wygląda od kulis Twoja praca? To są godziny spędzone przed komputerem, godziny analiz. Jak to wygląda?
Czytamy całym zespołem, wymieniamy się doświadczeniami w ramach chmury naszej, szukamy inspiracji, szukamy projektów. To jest mocna praca zespołowa, a potem przekuta na kartkę papier, planowanie, czyli zawsze zaczyna się to od jakiejś kartki papieru, Worda, potem wizualizacji, szukania partnerów, którzy chcieliby z nami to robić, to też jest dosyć trudny etap, a potem jakiś taki pomysł, który powoduje, że tworzy się społeczność. I tak jak w naszych projektach, czy to dla Muzeum Nadwiślańskiego, czy dla Domu Chemika, zawsze gromadzimy wokół siebie ludzi, którzy chcą z nami to robić. I taka praca mentorska, ekspercka, animacyjna jest też tym, co myślę, że nas wyróżnia też na rynku, bo my nie jesteśmy firmą deweloperską, która robi produkt od A do Z. My zawsze chcemy, żeby wokół nas była grupa osób, która z nami coś współtworzy i wtedy ta radość i ta energia rozszerza się.
Powiedz o tym, co ciebie w tej technologii pociąga. Każdą nowinkę śledzisz?
Mam pracę, która jest pasją, więc każdy, kto ma taką pracę, wie, że ona się nigdy nie kończy. Śledzę wszystko, co się dzieje wokół mnie, od mediów takich tradycyjnych przez wyszukiwanie informacji na jakichś profesjonalnych serwisach. Tak jak mówiłem, w zespole tkwi siła. Znaczy jedna osoba by nie wynalazła tych wszystkich propozycji, więc szukamy, inspirujemy się nawzajem. Natomiast pracuję w głowie nad koncepcjami pewnie cały czas, ale też dbam o taką równowagę. To znaczy jak przychodzi moment już zamknięcia projektów i wystaw, to wtedy z przyjemnością też odpoczywam i oddaję się swoim innym pasjom niż technologiczne.
Są plany, są kolejne projekty, są kolejne pomysły?
Planów mamy zawsze dużo. Mamy kilka dokumentów, które mają po kilka stronic propozycji na najbliższe lata. Co ciekawe, te propozycje, które wymyślamy, są troszkę z przyszłości. Niektóre rzeczy, które robimy, będą popularne za 10-20 lat.
Tak? Na przykład?
Na przykład wykorzystanie wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości w edukacji. Ja prowadzę taką grupę społecznościową w naszym zespole i tam prawie 1000 osób z Polski inspiruje się, jak wykorzystywać tego typu technologię, która raczkuje w szkole, tak? Więc wydaje mi się, że za 10 lat spotkamy się znowu w tym samym gronie, powiemy, mamy wreszcie sprzęt, mamy wreszcie możliwości, pokażcie, co 10 lat temu mówiliście, co można z tym zrobić. Także to jest niekończąca się opowieść.
Ciągłej fascynacji tą niekończącą się opowieścią Robertowi życzę, a dziś już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.